Panie Urszulo, czym różni się ryż od kaszy? Czym różni się ryż od kaszy?
Przede wszystkim wartościami odżywczymi i myślę, że też popularnością. Jednak ryż na całym świecie jest bardzo popularny, zwłaszcza w krajach azjatyckich, i dla nich znaczy to samo, co dla nas ziemniaki i chleb. Więc inna wartość odżywcza, inna różnorodność, inna kolorystyka też przede wszystkim różnych gatunków ryżu. Więc faktycznie, mimo iż jest to grupa węglowodanów, która ma podobną zawartość kilokalorii w 100 gramach suchego produktu, to jednak te poszczególne składniki są dość różnorodne.
Na świecie jest około 800 gatunków ryżu. Co ciekawe, ryż jest gatunkiem, albo inaczej, może to pominę. Na świecie jest około 800 gatunków ryżu. Na świecie jest około 800 gatunków ryżu i każdy ten gatunek ma inny kształt ziarenek oraz inny smak, czy też inny kolor. No więc dlaczego jest tak wiele tych gatunków i co to dla nas oznacza i po który gatunek sięgać najczęściej?
Tak, w zależności od kształtu faktycznie mamy tych gatunków naprawdę dość sporo. To wynika z przede wszystkim modyfikacji hodowców, prawda, którzy uprawiają różne gatunki ryżu, mieszając między sobą, można powiedzieć, geny, więc każdy inny gatunek ryżu jest swego rodzaju naturalnym GMO, ale oczywiście dla nas jak najbardziej bezpiecznym. I w zależności od tego, czy ryż został obłuszczony, czy został pozbawiony swojej łuski, czy jest długi, czy jest krótki, wszystko to wpływa na jego właściwości odżywcze. Na pewno, jeżeli porównamy tradycyjny ryż długoziarnisty z ryżem brązowym, tutaj wartość odżywcza będzie zdecydowanie inna. Ale również, jeżeli porównamy dwa ryże długoziarniste, białe, i tutaj mówię o klasycznym białym i może trochę mniej klasycznym, ale parabolicznym, ze względu na różnice w obróbce, w przygotowaniu właśnie tego ziarna, różnice w wartości odżywczej również będą.
A czy to nie jest tak, Pani Urszulo, że ryż brązowy jest jednak najzdrowszy i że to po niego powinniśmy sięgać najczęściej? Czy może na przykład tak popularny ostatnimi czasy gatunek ryżu jak komosa ryżowa? Który z nich Pani poleci?
Ryż brązowy, ze względu na fakt, że zachowuje praktycznie całości, tutaj tą okrywę, łuskę, która jest źródłem witamin, minerałów i błonnika, faktycznie stoi na piedestale pozostałych ryżów. Ale pamiętajmy, że oprócz ryżu brązowego mamy też ryż czarny, ryż czerwony, ryż dziki. Ryż czerwony chociażby świetnie sprawdza się w obniżeniu cholesterolu we krwi. Więc te barwniki, które mamy właśnie w ryżach, też świadczą o ich wartości odżywczej. Z kolei komosa ryżowa, która również jest zaliczana do grupy pseudozbóż, prawda? Czyli znowu łączymy tutaj te właściwości i zboża, i rośliny, ma odnotowany naukowo jeden z najwyższych kompleksów aminokwasów w sobie, więc jak na roślinę można powiedzieć, że jest dość wartościowym białkiem. Dlatego zaleca się ją również w dietach wegańskich czy też wegetariańskich. I w przypadku komosy również mamy cały wachlarz barw, bo jest komosa biała, czerwona, czarna. I tutaj również zachęcam do bawienia się tymi kolorami, bo pamiętajmy, że każdy kolor, naturalny kolor oczywiście w świecie roślin, jest dla nas zdrowy. Jest, można powiedzieć, substancją biologicznie aktywnie czynną, która jest bardzo prozdrowotna.
Pani Urszulo, a jak ugotować ryż? Pytam o to dlatego, ponieważ bardzo często miłośnicy ryżu mają problem z jego przygotowywaniem, bo po prostu ziarenka w trakcie gotowania się sklejają.
Przede wszystkim zacznijmy od rozcięcia plastikowego woreczka. Bardzo często niestety ryż właśnie sprzedawany jest w tych plastikowych woreczkach, a raczej nie zaleca się gotowania plastiku, więc pierwszą czynnością, jaką robimy, to rozcinamy woreczek, wrzucamy sobie go do naszego garnuszka i tutaj najważniejszą czynnością, która zapobiega sklejaniu się właśnie ryżu, jest odpowiednia proporcja wody do suchego składnika. Z reguły gotuje się wszystkie suche produkty, jak kasze czy też ryże, w stosunku jedna część suchego składnika do jedna druga części wody. I tutaj najchętniej proponuje się najszybszą i najprostszą zasadę, czyli zalewamy wodą, doprowadzamy do wrzenia, pogotujemy chwilę, zostawiamy pod przykryciem i odstawiamy na kilkanaście minut ten ryż, aby on sam naturalnie tę wodę nam wchłonął. więc wtedy minimalizujemy ryzyko sklejania. Ale jeżeli jesteśmy niewprawionymi kucharzami, na pewno w przypadku ryżu, który się nie powinien skleić, zalecam do sięgania po ryż paraboliczny, bo jego wartość odżywcza jest troszeczkę wyższa niż klasycznego ryżu biało-długoziarnistego, bo w wyniku obróbki zachowujemy część chociażby białek i składników mineralnych i ten ryż naprawdę bardzo trudno się skleja, więc każdy niewprawiony kucharz powinien sobie z nim poradzić.